Dyskusyjny klub radiowy.
Przedstawiam Państwu gościa programu, pan Bogusław Barnaś. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeden z najwybitniejszych polskich architektów, założyciel i lider grupy BXB Studio. Czy istnieje coś takiego jak dobry czas dla architektury?
Myślę, że tak. Myślę, że czasy PRL-u były trudnym czasem dla architektury w Polsce. Lata 90. były jeszcze trudniejsze, bo to było totalne zagubienie w nowej rzeczywistości. Ta architektura, mam wrażenie, była nieco gorsza niż w czasach PRL-u, gdzie jednak ci architekci mieli pewne ramy i działali w pewnym już takim ugruntowanym systemie. Te lata 90. trochę nam zniszczyły też ten krajobraz, prawda? No, zaczęło się dziać zbyt dużo kolorowo i chaotycznie, ale taki dobry czas jest teraz. Myślę, że polska architektura teraz to jest naprawdę już taki tygrys światowy. Stajemy się liderem w architekturze. To naprawdę to, co się dzieje w Polsce, ilość fantastycznych realizacji i jakość tej architektury, ja myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy teraz liderem. Tak jak Japonia i inne kraje, gdzie ta architektura jest naprawdę na wysokim poziomie, to jest ten czas. Nigdy nie było według mnie tak dobrego czasu dla architektury, jaki mamy teraz.
To muszę panu powiedzieć i państwu także, że oglądałem ostatnio album wydany przez oficynę Bosch. Z naszego regionu kapitalna oficyna prowadzona przez pana Bogdana Szymanika. I najnowsza książka to jest architektura ostatnich 20 lat. Tego czasu, kiedy funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej. Budynki rozmaite. To są i obiekty sportowe, i kulturalne, i budynki, które należą do jakiejś infrastruktury takiej komunalnej. Poziom tych budowli jest niebywały zupełnie. Czemu to zawdzięczamy? Jak pan sądzi?
Pewnie składa się na to wiele czynników. Wolność gospodarcza, zamożność społeczeństwa, większa świadomość Polaków. Uważam, że już nie mamy kompleksów, czyli my nie chcemy już w Polsce. Moi inwestorzy bardzo rzadko już do mnie przychodzą i mówią, że byli w Hiszpanii.
I się zachwycili.
I chcą mieć coś takiego na swoim podwórku. Jak zaczynaliśmy te nasze domy polskie, polskie zagrody, chaty małopolskie 10 lat temu, to zauważyliśmy, że niektórzy klienci nas prosili, żeby nie nazywać ich tak po polsku, polska zagroda. Nazwijmy to jakoś fajnie. W tej chwili jest odwrotnie. Ludzie przychodzą do nas i mówią, chcemy mieć maksymalnie polski budynek, podlaski, mazurski. Podoba się to ludziom. Oni wiedzą, co jest w Hiszpanii, wiedzą, co jest w Japonii i chcą, żeby w Polsce było coś naprawdę polskiego. I za tym idzie jakość, że my już w tej chwili nie naśladujemy, tylko tworzymy zupełnie własną architekturę wpisaną w klimat.
W pejzaż.
Pejzaż, prawda? Urbanistyka się poprawia, tak. Plany miejscowe i tak dalej.
A to w ogóle jest ciekawe, że pan i pańskie biuro postawiliście na coś, co nazywam pewną tradycją i kontynuacją. 30 lat temu pewnie, gdyby pan powiedział, że chce zbudować dom w stylu polskiej chałupy przysłupowej, to klient by się bronił rękami i nogami, a pan przeforsował jakby pewien polski styl w architekturze. Mm-hmm. To jest oczywiście nowoczesne przetworzenie, no ale jak mówimy polska zagroda, to pewnie kojarzy się z jakimś czasem polskiej wsi XIX wieku straszną siermięgą. Chociaż tak. Jeżeli ktoś zajrzy do Muzeów Kultury Ludowej i zobaczy, jak wyglądała ta architektura, jak ona była pomyślana, jak ona była wymyślona, jak ona była wpleciona w architekturę, także w zieleń, to naprawdę można się zachwycić. To mnie fascynuje, że postawił pan na coś, co wydaje się jakby oczywiste, bo jest genetycznie związane z polską architekturą, klimatem i w ogóle wszystkim, co nas otacza. No i jednocześnie wytrwał pan w tym pomyśle, w tej koncepcji.
Tak, kiedy stawialiśmy na przykład na polską zagrodę i na małopolską chatę podcieniową, to były lata 2013-16. Wtedy jeszcze musieliśmy edukować klienta i tak naprawdę on tego od nas nie chciał, bo teraz już chcą tego, prawda? Tak. Przychodzą i chcą. Ale wtedy to my musieliśmy się przełamać, prawda? I tworzyć coś, co było niepopularne. No i dzisiaj polska zagroda jest najczęściej nagradzanym domem jednorodzinnym na świecie.
Ponad 20 nagród, tak?
Ponad 20. Chata podcieniowa kilkanaście, prawda? Gdzieś kilka okładek w magazynach architektonicznych. My w tej chwili mamy klientów ze Szwajcarii na przykład, z Wielkiej Brytanii, W Chorwacji mamy bardzo znanego inwestora. Zresztą jak ktoś przyglądnie Instagrama, to się dowie. Bardzo znana postać z Polski. Budujemy, projektujemy dla niego w Chorwacji. I my oczywiście w tej Chorwacji robimy architekturę zakorzenioną w kulturze Chorwacji.
No właśnie.
Ale bardzo często do nas się zgłaszają ludzie z innych krajów. Nawet mieliśmy pewną postać z Wielkiej Brytanii i dom rzeczywiście miał powstać w Wielkiej Brytanii. Była taka prośba, że ja bym chciał Polish Farmhouse. Polską zagrodę. I my tłumaczymy, że my w Wielkiej Brytanii to byśmy chcieli zaprojektować zagrodę angielską. Albo w Skandynawii byśmy chcieli architekturę skandynawską. Tak. I rzeczywiście przestali do nas przychodzić z prośbą, że chcieliby mieć dom w stylu skandynawskim. Jakby nie ma tego kompleksu i to wszystko, uważam, składa się na jakość też polskiej architektury, że Polacy już wiedzą, że jak coś było dobre przez 2000 lat, czy 1000 lat, jeżeli taki dach się sprawdził w naszym klimacie i takie materiały budowlane, czyli naturalne materiały, nasz kamień, nasze drewno, to my nie musimy robić sobie rezydencji rodem z Las Vegas, prawda?
Ale wie pan, przypominam sobie kiedyś taką naszą rozmowę. Powiedział pan, że jechał na rowerze przez jakąś ścieżkę w Tatrach i zobaczył taką trochę rozwalającą się...
krzywą chatkę.
Tak. Mm-hmm. I że właściwie ona spowodowała rozbudowę całej koncepcji domku, tak, który ma około 170 metrów i jednocześnie jest prawie przeniesieniem tej architektury podhalańskiej.
Prawie tak, a jednocześnie jest zupełnie tak, inny. Jest nowatorski. I wydaje mi się, że tej świadomości nie było jeszcze 15 lat temu, że jak, tak jak pan wspomniał, ten dom przysłupowy, prawda, tak, od razu gdzieś tam wyobraźnia, że no nie, no to tam nie będzie nawet internetu, prawda, i że to będzie w ogóle wyglądało tak jak gdzieś tam w skansenie. Okazuje się, że podcieniowy domek naszego autorstwa jest fenomenalnym, nowatorskim. Uważam, że to jest jeden z bardziej nowatorskich budynków, jeśli chodzi o design, jaki u nas powstał. To jest bardzo mały domeczek. Niedługo będziemy mogli pokazać zdjęcia, zrealizowany podcieniowy domek.
Jeżeli by mnie pan zapytał o skojarzenia z obiektami architektonicznymi, które pan projektuje, to powiedziałbym drewno, przestrzeń, światło, okno, lekkość.
No, dziękuję. Nie, a ja bym dorzucił cegłę na przykład, bo na przykład mikrokamienica, bardzo mały budynek, który powstał w Krakowie, tak, został wybrany najlepszym budynkiem roku SARP. To jest taka nagroda, można powiedzieć...
branżowa, ale
branżowa. Tak. Jedno z najważniejszych, tak, nagród, jaką w ogóle można w Polsce otrzymać. Więc tam mamy budynek 100% cegła. Te materiały są różne, ale rzeczywiście ja bardzo lubię drewno. Ono się fajnie starzeje i ono pasuje nam do krajobrazu. Teraz zresztą jak jechałem do studia, jechałem przez te tereny Bieszczady, prawda? Solina i tak dalej. No niesamowite budynki, nawet czasami musiałem się zatrzymać. Już tu panu pokażę zdjęcie. Niesamowite. My lubimy IKEA, drewno skandynawskie i tak dalej, ale my zapominamy, że to my jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o drewno.
Ale nie ma pan wrażenia, że doceniamy dopiero od niedawna? O, spoglądam
to
na
to jest właśnie
zdjęcie.
Moja dzisiejsza podróż. No po prostu musiałem.
To jest kościół w bliznem.
Tak. Całe
wpisane
założenie
architektoniczne. Na światową listę UNESCO.
Tak.
To nie tylko świątynia, ale także plebania, także zagroda, tak, i tak dalej, i tak dalej.
I to jest fenomenalne. I to jest poziom Szwajcarii i Japonii, prawda? I teraz jakby budować współczesną architekturę na tym poziomie, no to cały świat do nas przyjeżdża i cały świat chce mieszkać w Polsce.
Przywykliśmy do tej betonozy, jak o niej się często mówi. Ja wiem, że to jest trwałość na wieki wieków, no ale jednak to nie jest, powiedziałbym, tak naturalne, tak ciepłe i tak życzliwa człowiekowi materia.
Tak, ale sporo się pozmieniało w świecie w ostatnich latach i w tej chwili najlepsze biurowce, najlepsze budynki komercyjne to są budynki drewniane. Technologia na przykład drewna klejonego zapewnia nam trwałość, wytrzymałość i odporność ogniową lepszą niż konstrukcja stalowa na przykład. I jest to technologia najbardziej ekologiczna, bo jak sobie przeliczymy, ile drewna zużyliśmy do wybudowania danego obiektu, to sobie możemy też przeliczyć, jak długo to drzewo rosło. A to drzewo przez te 40 lat oczyszczało atmosferę i produkowało tlen i pochłaniało dwutlenek węgla. Czyli drewno to jest takie dodatnie energetycznie tworzywo. Po prostu ono sobie w sposób biologiczny powstaje, prawda? I rzeczywiście przy dobrej gospodarce my możemy kontrolować ilość wyciętego drewna i ilość posadzonego, aby zachowywać równowagę. A w przypadku naszego kraju ta równowaga jest dodatnia. Czyli nam tak naprawdę, my płaczemy czasami, że ktoś wycina drzewo, ale jednocześnie chętnie kupujemy drewniany mebel, prawda?
Oczywiście.
Nie wiem, skąd to się bierze. Chyba może trochę takie populistyczne, że jak mogłeś wyciąć drzewo?
To taka poprawność nasza.
No najlepiej wybudować budynek drewniany. I o tym wiedzą Skandynawowie i o tym wie cały świat architektoniczny, że to jest najekologiczniejsza technologia. Drewno. Nie tylko, że się fajnie w tym mieszka, ale że jest to po prostu ekologiczne.
To proszę mi powiedzieć, jakie miejsce w architekturze czy w projektowaniu architektonicznym odgrywają emocje?
Myślę, że gigantyczne. Emocje w architekturze to trochę tak jak w muzyce. Tak naprawdę nie ma muzyki bez emocji. Jakoś oceniamy emocjonalnie, prawda? I podobnie jest z architekturą. Nikt tak naprawdę nie musi być ekspertem, żeby pojechać do Wenecji i powiedzieć wow.
No tak.
To są emocje. Jedziemy i wiemy, że tam jest ładniej. I turyści będą jechać tam, gdzie są te emocje, prawda? Trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto stwierdza, że jedzie na wakacje na jakieś osiedle wielkopłytowe, prawda? Czarująco. No nie, jest inaczej. Kierujemy się emocjami w doborze miejsc. Ja na przykład teraz byłem nad Soliną i trochę się podłamałem, bo wyglądało to jak trochę taki stragan. Taka cepelia totalna, ale byłem też w Krynicy ostatnio, bo zresztą tam projektowaliśmy budynek. I ja nie pamiętam wyższego standardu w Szwajcarii i w Austrii, w tych miasteczkach, w których byłem ostatnio. Uważam, że Krynica przeskoczyła ten poziom. To jest niebywałe, jak wygląda Krynica, jak wygląda architektura, urbanistyka, porządek, czystość. Ja nie widzę reklam tych wszystkich. Natomiast teraz właśnie byłem w okolicy, zrobiłem takie zdjęcie z restauracji i na tym zdjęciu takie wielkie billboardy, największy billboard WC. Ja nie wiem, dlaczego ktoś ma potrzebę zrobienia takiego metr na metr dużego billboardu WC.
No ten bałagan, który towarzyszy architekturze, to jest pewnie odrębna kwestia i nawet ustawa krajobrazowa też tego jeszcze nie zmieniła.
I ja upatruję nadziei i szansy w takim działaniu oddolnym, że to my sobie sami ten temat zrobimy.
Porozmawiajmy o architekturze, powiedziałbym, specjalnej. Architekturze specjalnej czasu zagrożenia. Jesteśmy po okresie pandemii. Jesteśmy w czasie zagrożeń militarnych, wojennych, związanych i z wojną ukraińsko-rosyjską, i zagrożeniem na Bliskim Wschodzie. Jak architekt odnajduje się w takim czasie? To jest moment, kiedy szuka dla siebie nowego miejsca, nowych koncepcji, nowych pomysłów, czy też rozwija raczej to, co już do tej pory zrobił? Jak się zachowuje architekt?
Wpadliśmy na taki pomysł w pracowni, aby podjąć tematykę, której wydaje nam się nie podjął żaden architekt. Żadne renomowane biuro architektoniczne, i od wielu miesięcy pracujemy nad schronami.
Nad schronami. O
wytrzymałości nuklearnej, ale opracowaliśmy zupełnie inny model, czyli nasze schrony nie są obiektami, które budujemy na czas zagrożenia, tylko wymyśliliśmy coś zupełnie nowego. Nasze schrony to są obiekty, które budujemy, bo chcemy je mieć na co dzień. Trochę takie sportowe samochody albo jachty, czyli już nie statki, a jachty. I ostatnie miesiące rzeczywiście całym biurem intensywnie pracowaliśmy nad... Mówimy, że to jest nasz wynalazek. Nazwaliśmy to Scorpio House od skorpiona, który atak nuklearny jest w stanie przeżyć. To jest największy zwierzak na naszej planecie, który jest w stanie przeżyć atak nuklearny. I stworzyliśmy nowy produkt, nowe pojęcie w ogóle, myślę, w architekturze. Super luksusowa przestrzeń mieszkalna, przestrzeń do życia o wytrzymałości atomowej. I mamy nadzieję, że właśnie, że inaczej zaczniemy patrzeć na tą problematykę poprzez właśnie ten Scorpio House i że to bezpieczeństwo, nie tylko narodowe, ale te obiekty na całym świecie mogłyby powstawać, no to jest takie zabezpieczenie. Szwajcarzy o tym wiedzą, mają 100% schronów dla całej ludności. My mamy 4 niecałe, jest trochę gorzej, ale są jeszcze Francuzi, którzy... No jest jeszcze gorzej.
Dlaczego wybitny architekt projektuje schrony?
Historia zaczęła się już w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy nasz klient poprosił nas o schron pod swoją rezydencją. I to był olbrzymi schron, 1000 m2. I od tamtego czasu obserwowaliśmy w pracowni taką niechęć klientów i takie wahanie co do zasadności budowania tak pokaźnej inwestycji, realizowania tak drogiej inwestycji, która z założenia ma się nigdy nie przydać. Jakby takie jest założenie. No
przynajmniej chcemy, żeby była nieużyteczna.
Prawda? Budujemy bunkier i chcemy, żeby on się nam nigdy nie przydał. No i zauważyliśmy, że niestety, ale to sprawia, że często te realizacje nie powstają. Wtedy zrodził się taki pomysł, aby wykreować nowy produkt na rynku, schron, który budujemy nie po to, żeby był na czas wojny, tylko budujemy go po to, żeby się nim cieszyć na co dzień.
Czyli żeby miał wiele funkcji?
Tak, tak. Tak jak sportowy samochód kupujemy nie po to, aby się przemieszczać, tylko żeby go mieć i aby nas cieszył.
I czasami zrobić miłą wycieczkę.
I dobre wrażenie.
Tak.
I tak sobie pomyśleliśmy, że jak już masz sportowy samochód, to nie masz jeszcze naszego Scorpio House, czyli nowatorskiego schronu, który tak naprawdę służy do gry na perkusji, albo do słuchania muzyki, albo do spotykania się z przyjaciółmi, albo do gry w bilarda. Czyli mamy taką spersonalizowaną pod siebie przestrzeń, z której korzystamy na co dzień, ale która w razie W ma odporność. Tak.
Ochronie życia może spowodować, że przetrwamy.
Tak.
Czy to jest wynik tego, co generalnie dzieje się na świecie?
Zauważyliśmy, że zainteresowanie tym tematem drastycznie wzrasta. Zamożni klienci analizują często to zagrożenie. Na przykład jeden z ostatnich naszych klientów, któremu projektujemy wielką rezydencję, sobie zrobił analizy, co będzie z jego gruntem, jeżeli na rynku w centrum miasta wybuchnie taktyczna broń jądrowa, prawda? I okazało się, że on przeżyje, ale będzie niestety poddany temu skażeniu, prawda? Temu promieniowaniu. I taki schron by się mu przydał, ale na przykład niskie prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, sprawiło, że jednak odstąpił od tej inwestycji. No i też ze względu na koszty. Na koszty inwestycji, która, miejmy nadzieję, nigdy się nie przyda.
Co tu dużo mówić. To jest coś, na co stać pewnie ludzi zamożnych, więc oni sobie mogą na to pozwolić. Myślę, że bierze się pod uwagę właśnie wtedy, gdy ma się dużo do stracenia.
Tak, tak, na pewno. Ale zauważyłem, że właśnie wciąż to ryzyko jest tak małe, że jest nam bliżej do zakupu kolejnego jachtu.
Tak.
I kolejnego Ferrari, Porsche i tak dalej. I tu się zrodził taki pomysł, żeby wykreować produkt, który będzie konkurencyjny dla jachtu. Mhm.
Opisaliśmy to jako koncepcję dość luksusową, ale wyobrażam sobie, i o tym mówi się też coraz częściej, że nie tylko pod prywatnymi rezydencjami osób, które na to stać, budujemy, czy też powinno się budować schrony, ale także pod obiektami użyteczności publicznej, teatrami, centrami handlowymi, szkołami i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest też jakaś taka przestrzeń, która za chwilę zostanie przez architektów zagospodarowana. Mówi się o tym coraz częściej. Kiedyś mówiliśmy, że trzęsienia ziemi powodują, że architektura musi być odporna na taki kataklizm.
Na wstrząsy sejsmiczne.
No i Japończycy na przykład rzeczywiście doprowadzili to do jakiejś perfekcji. Dzisiaj mówimy o innym zagrożeniu.
Tak. Zresztą bunkry to jest odporność nuklearna, biologiczna i chemiczna. Tak. To się nazywa NBC. To nie jest tak, że każdy bunkier, każdy schron, który mamy dostępny, ma tą odporność nuklearną. Ale niedawno zresztą przekonaliśmy się, że może być coś takiego jak pandemia. To nie jest tylko ryzyko wojny, ale to jest ryzyko kataklizmów klimatycznych. To jest ryzyko też broni chemicznej. Niekoniecznie musi nas ktoś bombardować i najeżdżać.
Oczywiście.
To niekoniecznie musi być grzyb nuklearny. To może być coś, na co możemy nie mieć wpływu, prawda? I teraz jak sobie przeanalizujemy, w jakim stopniu my jesteśmy zabezpieczeni, to mamy niecałe 4%. 4% ludności Polski jest w stanie się schować w obiektach, które nas chronią. I te 4% to nie są schrony nuklearne, to są w ogóle schrony.
To jest to, co chyba zostało jeszcze pod czasach PRL-u.
Tak, tak. Niektóre obiekty prawdopodobnie nie są zdatne do użytku. One robią też tą statystykę. I teraz Szwajcaria, mamy ponad 100%. 100% mieszkańców Szwajcarii ma miejsce w schronie. I zresztą są kraje, właśnie chyba Szwajcaria, budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jest zobligowane do budowania takiego pomieszczenia. U nas w tej chwili nad projektem noweli pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Projekt ustawy brzmi dokładnie tak. Ochrona dla 50% ludności kraju. Czyli rząd postanowił zwiększyć statystyki i zabezpieczyć co najmniej 50% Polaków na wypadek wojny. Finlandia prawie 100%, Szwecja 70%, Norwegia 50%. Bywa i gorzej, bo Niemcy mają 0,5%, czyli oni jakby w ogóle nie czują zagrożenia i trochę się nie dziwię. No i Francuzi są jeszcze w gorszej sytuacji, ale domyślam się, że ich nikt nie będzie bombardował, bo oni wpuszczają po prostu luzem wroga. My jesteśmy narodem walecznym i jesteśmy jednak na linii frontu, prawda?
No, nie dziwi też, że Finowie i Szwedzi tak o swoje bezpieczeństwo dbają.
Myślę, że czują oddech wroga i mają też jakąś taką, mam wrażenie, państwa skandynawskie patrzą dalekowzrocznie. W architekturze, w urbanistyce, w planowaniu i też takiej polityce społecznej. No ale można powiedzieć, że jeśli ministerstwo nad tym pracuje i my nad tym pracujemy i wypuszczamy nowy produkt, który może zachęcić społeczeństwo do takiego oddolnego działania, no to te statystyki w Polsce mogą bardzo szybko nam fajnie urosnąć.
Mówimy o specjalnej infrastrukturze, mówimy też o pewnym rodzaju wyzwania dla architektów. Nawet nie ma jakichś konkretnych wzorców. Myślę, że to jest też taki rodzaj pracy trochę od nowa, trochę od początku.
Tak.
To jest trochę eksperymentalny.
Dokładnie. To jest ciekawe, że ja nie znam ani jednego biura architektonicznego, nie tylko w Polsce, na całym świecie. W biurach, w których pracowałem w Wielkiej Brytanii, naprawdę mam dość szeroką wiedzę, wiem co się dzieje. Nie znam ani jednego biura architektonicznego, zwłaszcza takiego elitarnego, które podjęło ten temat. Jakby, które wzięło to na warsztat i rzeczywiście...
Czyli co, nikt poważnie się nie przejął tą kwestią, tak?
Są firmy, które budują schrony. Jest ich nawet mnóstwo w Polsce i na świecie, ale to są firmy, które produkują bunkier. To tradycyjne wydanie, natomiast nie kojarzę ani jednego designera czy znanego architekta, który zauważył ten problem. Wydaje mi się, że jest to nowatorskie podejście, że my ten temat wzięliśmy na warsztat i rzeczywiście ostatnio od wielu miesięcy całym biurem pracowaliśmy nad tym systemem i zależało nam na tym, żeby to był system tani, szybki w budowie, żeby to był też system modułowy i żeby inwestor mógł go sobie tak spersonalizować jak nowo zakupiony samochód, czyli on sobie decyduje o tym, że zawsze chciał grać na perkusji. Prawda?
No więc jak wymyślić taką przestrzeń wielofunkcyjną, która będzie gotowa na wypadek, powiedzmy, tej najwyższej gotowości, a jednocześnie w codziennym użytku będzie służyć ludziom? Nie wiem, może być na przykład rodzajem boiska do rozmaitych rozgrywek sportowych, albo nawet salą audiowizualną, tak sobie wyobrażam.
Zmiana podejścia polega na tym, że przede wszystkim szukamy technologii modułowej. My akurat oparliśmy się na prostym module 2,5 na 2,5 metra i to jest prosta rama stalowa i z takich ram rzeczywiście się buduje schrony. Więc to jest jakby pierwszy element, że tworzymy w ramach modułu. I ten moduł nasz 2,5 metra na 2,5 metra, to wszystko możemy przewieźć tirem na naszą działkę. Drugi element polega na tym, że możemy przez opracowane nasze już modele, mamy opracowany model 35 metrów kwadratowych, 70, 200.
No tak, można
za chwilę
mnożyć,
będziemy mieć kolejne.
Tak.
I mamy opracowane te systemy, więc jesteśmy o tyle już z czasem do przodu. Plus mamy opracowane wybrane warianty. Opracowaliśmy winiarnię, kino domowe i tak dalej. I luksusowy apartament też pod ziemią, 200 metrów kwadratowych. I kolejna rzecz, która tutaj jakby wyróżnia ten nasz schron, to jest taki kameleon trochę. Czyli my wchodzimy i gramy na perkusji i to jest salka muzyczna, ale on jest tak zaprojektowany, to wnętrze jest tak wykreowane przestrzennie, że w razie W my sobie wynosimy tą perkusję, my sobie jesteśmy w stanie w ciągu kilku minut, czy tam pół godziny, prawda, przekształcamy tą przestrzeń. Mamy tam, wyjeżdża nam łóżko, zupełnie to działa inaczej, otwieramy mini kuchnię, prawda, uruchamiamy te systemy awaryjne, wentylacja, zamykamy szczelne drzwi, prawda, i jesteśmy bezpieczni w tej przestrzeni. Oczywiście korzystamy tutaj z tradycyjnej technologii, czyli głównie systemy szwajcarskie, ale też na przykład izraelskie są bardzo dobre, one są nieco tańsze. Korzystamy w pewnym sensie z tradycyjnych rozwiązań, tak jak projektując dom, korzystamy z systemów klimatyzacji, wentylacji, które są dostępne na rynku. My tu nie tworzymy niczego nowego, tylko po prostu to, co Szwajcarzy dostarczają do schronów, to my po prostu te systemy wykorzystujemy. Ale tak mamy przetworzoną architekturę i tą przestrzeń, że my tam sobie możemy wejść codziennie i my, wchodząc do tej przestrzeni, nie zamykamy na co dzień za sobą tych pancernych drzwi. My po prostu zamykamy zwykłe, sympatyczne, antywłamaniowe drzwi. To wszystko jest pod ziemią. To wygląda tak, tak, że przychodzą goście i pan to chce pokazać. I mówi pan, ale ten deser to sobie już po obiedzie, ja was zapraszam do naszej fajnej przestrzeni.
Klub
to jest
podziemy.
Tak fajne, że pan to chce pokazać.
Jeżeli pan pozwoli, spójrzmy na projekt, nad którym pańskie biuro BXB pracuje. Te pomieszczenia, które pan nazwał bunkrem nuklearnym, raczej przypominają elegancki salon, salę kinową,
winiarnia,
jakieś inne pomieszczenie do miłego spędzania czasu. Co więcej, tu jest wiele elementów, które wręcz ukrywają lokalizację tego miejsca poniżej gruntu.
Tak, ale wejście jest bardzo fajne.
No tak.
To jest trochę tak jak otwarcie drzwi do Lamborghini.
Zjazd do podziemia.
Tak, jest to fajne. Myślę, że wyobrażam sobie też taki trend, że ale na osiedlu tego dewelopera już nie jest grodzone osiedle, ale jest bezpieczeństwo atomowe i tam jest bardzo fajna salka do gry w tenisa, squasha i to jest wszystko możliwe w tym naszym systemie.
Wie pan, z drugiej strony zastanawiam się, jak bardzo wzrośnie koszt metra kwadratowego mieszkania, jeżeli pozwolimy sobie na budowę takiego schronu. Pewnie okaże się, że dodatkowe instalacje, dodatkowa energia, to wszystko będzie jednak pochłaniać spore koszty.
Rzeczywiście ten nasz temat budzi niesamowite emocje. Ja w tej chwili byłem na takim spotkaniu biznesowym, bo jak się dowiedzieli o tym naszym produkcie, bo rzeczywiście 2 dni temu podesłałem to pewnym osobom, jak to zobaczyli, od razu zaprosili mnie na to spotkanie i ciekawe spojrzenie, nie spodziewałem się takiego myślenia, że to jest fantastyczne dla dewelopera, bo on może 2 razy zarobić na swoim gruncie, czyli kupił grunt raz, sprzedał mieszkania
powyżej gruntu, a jeszcze
tak, ale jeszcze,
jeszcze poniżej,
dokładnie
tak?
Na tym samym gruncie może wybudować inwestycje, na które jeszcze raz zarobi. Wchodzimy w bardzo dodatnie wskaźniki ekonomiczne, inwestycyjne i też aranżujemy przestrzeń, nie naruszając krajobrazu, prawda? Powierzchni biologicznie czynnej. To jest gdzieś tam schowane i to może być bardzo przydatna przestrzeń na co dzień, ale też w sytuacji zagrożenia, więc może się okazać, że to jest jakby w pewnym sensie kosztowne, ale jest też jakby opłacalne. Mając mały dom jednorodzinny i 10 arów, my nie potrzebujemy kupować sąsiedniej działki, żeby wreszcie wybudować sobie upragnione pomieszczenie do gry na perkusji, bo żona nie pozwala i po prostu ma tego serdecznie dość, prawda? My sobie wtedy kulturalnie schodzimy do podziemia, że tak powiem, i sobie na tej perkusji gramy.
Wie pan, pomyślałem też, że deweloperzy będą skrzętnie wykorzystywać argument. Oto pod naszym budynkiem jest bezpieczne miejsce. To pewien efekt, powiedziałbym, propagandowy, który pewnie zechcą deweloperzy takich budynków wykorzystywać.
Tak. I wyobrażam sobie taką reklamę, że przyjdzie pandemia, a wciąż możesz grać w ping-ponga. Wciąż możesz się spotykać z mieszkańcami, prawda? Zupełnie inna perspektywa.
Też odbarcza pan taki rodzaj obciążenia psychologicznego tego typu budowli.
Rzeczywiście do tej pory wszystkie schrony, które budowaliśmy i realizacje, które są dostępne na rynku, powiem szczerze, buduje to pewnego rodzaju takie obciążenie tej rezydencji. Że wszystko fajnie, ale pod ziemią mamy bunkier, mamy schron. Od razu to jest takie negatywne skojarzenie, że coś,
obciążone lękiem,
coś się
prawda?
Będzie
obawą,
działo.
Tak.
Prawda? Tak. A tu jest to podane w takiej optymistycznej, fajnej formie i chcemy, żeby ludzie Scorpio House nie budowali na wypadek wojny, tylko właśnie, żeby budowali po to, że mają małą działkę, mają fajny dom i nie mają szans już rozbudowy tego domu.
Wyobraźmy sobie taki system modułowy pod szkołą, pod przedszkolem, pod jakąś instytucją publiczną. Jakby to mogło funkcjonować?
Tak, więc znowu budujemy z naszego systemu, łączymy większą ilość modułów. My to możemy robić w poziomie, ale możemy robić też piętrowo. I rzeczywiście takie obiekty mogą powstawać przy obiektach użyteczności publicznej, ale z taką przestrzenią. I tam można sobie wymyśleć, prawda, świetlica, salka do jakichś zajęć, prawda? Ale jest to zabezpieczenie. I teraz nawet robiłem sobie takie obliczenia. Jeżeli na przykład udałoby się zrealizować, powiedzmy, 1 000 000 osób w Polsce, prawda? Te osoby, które mają luksusowy samochód. Na pewno 1 000 000 osób w Polsce ma luksusowy samochód.
Myślę, że tak.
Więc taka osoba potencjalnie może zrealizować sobie taki schron 35-70 metrów kwadratowych i nie dość, że wykłada na to pieniądze, to jest inwestycja, która drożeje, no bo nieruchomości drożeją. Podnosimy wartość swojego domu, podnosimy wartość gruntu, plus mamy tą przestrzeń fajną pod ziemią, plus podnosimy statystyki bezpieczeństwa narodowego. I teraz Milion osób buduje taki obiekt. Powiedzmy, że na czas zagrożenia do takiego obiektu możemy zaprosić 10 osób, członków naszej rodziny. Budujemy bezpieczeństwo dla 10 osób razy milion schronów. Mamy 10 milionów. Powoli stajemy się potęgą światową w bezpieczeństwie jeszcze nuklearnym, prawda? Jakby przeliczyć te schrony, przypuszczam, szwajcarskie, one nie wszystkie są atomowe. Prawda?
Gdybyśmy sobie wyobrazili i przenieśli te pańskie obliczenia na przykład na budynek szkolny, do którego codziennie uczęszcza 200 osób, to wszystko znowu podwaja się i potraja.
Tak, czyli bardzo szybko moglibyśmy się stać krajem, który byłby na poziomie Szwecji. Wydaje się, że teoretycznie działania rządu, jakieś programy, prawda, żeby działać w stronę tych 50%, okazałoby się, że jeśli rząd by zrobił nawet 30%, oddolnie społeczeństwo polskie by zrobiło 60%, mamy 90%.
No to gdzie jest w tym wszystkim haczyk? Dlaczego to jest, nie wiem, trudne, skomplikowane, ewentualnie drogie?
Też nie do końca, bo budowanie metra kwadratowego takiego obiektu to jest koszt, mówię, takiego tradycyjnego, bunkier, prawda? To jest około 20 tysięcy złotych za metr. My w tej chwili projektujemy apartamentowiec w Warszawie, 500 metrów kwadratowych. Metr kwadratowy na parterze kosztuje 50 tysięcy, a my projektujemy na trzecim. Tam, gdzie ja na przykład mieszkam, w Krakowie, jeszcze nie tak dawno metr kwadratowy kosztował 5 tysięcy, teraz kosztuje 20. Normalna dzielnica w Krakowie, w miarę blisko centrum, prawda? Więc cena tego metra jest jak najbardziej przystępna. Jeżeli jeszcze dodamy ten nasz system, czyli ten luksus, że to nie jest tylko bunkier, powiedzmy, że ta cena rośnie do 30 tysięcy. Luksusowe mieszkanie ma 200-300 metrów, a my mówimy o przestrzeni 30-70 metrów, która też jest wykorzystywana.
No tak. To jest oczywiście pewna koncepcja, pomysł, który trzeba zrealizować, gdy nie dzieje się nic złego.
To jest ten czas.
Tak.
Jesteśmy po pandemii, za granicą coś się dzieje, prawda? Po ukraińskiej stronie. Olbrzymie inwestycje na zbrojenie. Nagle zrozumieliśmy, że trzeba tego PKD dorzucać jak najwięcej. Ja sam miałem takie doświadczenie, jak wybuchła wojna na Ukrainie. Miałem znajomych architektów, którzy pracowali na Ukrainie. I oni na przykład pracowali zdalnie dla biura w Nowym Jorku. I wybuchła wojna. I oni dalej zdalnie pracowali, tylko przenieśli się do piwnicy. Bo akurat to był dom jednorodzinny. Tak. I wcale nie wyjeżdżali z tej Ukrainy. I to samo by było w Polsce i w każdym innym kraju. Nie każdy wyjeżdża, nie każdy ucieka, wręcz często odwrotnie, niektórzy wracają.
No, ten rodzaj przywiązania jest jednak wielki do miejsca, w którym się żyje.
I takie zabezpieczenie, naprawdę niesamowite poczucie bezpieczeństwa właśnie nawet w czasie tego pokoju, prawda? Ja myślę, że nie jedna osoba jest w stanie sprzedać swoje samochody sportowe i swój jacht i stwierdzić, robimy Scorpio House, bo z tego będziemy korzystać na co dzień. A jednocześnie mamy to bezpieczeństwo.
Myślę, że poczucie zagrożenia powoduje nieco szersze myślenie nasze i obawy, ale z drugiej strony też pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby te obiekty, te schrony były tylko i wyłącznie obiektami, które przydają nam się do na przykład miłego spędzania czasu, a niekoniecznie do ochrony przed zagrożeniem i zamykania się przed światem.
Tak, i takie są nasze schrony. To jest naprawdę fajna przestrzeń, którą użytkujemy na co dzień. I miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli ich wykorzystywać w innym celu. Ale to poczucie, że mamy to zabezpieczenie, psychologicznie, mentalnie i też jakby narodowo, jeśli chodzi o siłę narodu, daje dużo więcej niż posiadanie fajnych gadżetów w postaci na przykład samochodów, jachtów czy innych gadżetów.
Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan Bogusław Barnaś był gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie.
Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.